Cieszę się, że znowu Bóg dał nam ten przywilej, że możemy czerpać z Jego słowa, możemy się od Niego uczyć i budować się, i budować naszą wiarę. Halleluja. Dzisiaj będziemy kontynuować nasze rozważania odnośnie tego, co rozpoczęliśmy jakieś 2 miesiące temu. Mówiliśmy o Wieczerzy Pańskiej i do tej pory, o ile pamiętam, były 3 części, disiaj część 4. Za tydzień będzie część 5, ale nie wiem, czy ostatnia. Bo temat jest bardzo, bardzo szeroki, bardzo złożony i skomplikowany. W poprzednich 2 częściach omawialiśmy wydarzenia opisane w Ewangelii Jana, rozdział 6, wersety od 1 do 51. Dzisiaj dokończymy rozważanie kolejnych wersetów rozdziału 6, jednakże jeszcze nie wszystkich wersetów. Będziemy zajmować się kolejnymi, ale jeszcze nie wszystkich. Ale zanim przejdziemy do czytania dzisiejszych wersetów, przypomnijmy sobie o najważniejszych spostrzeżeniach wynikających z analizy wcześniejszych. Przypomnijmy sobie to, co się tam działo. A więc po tym, jak Jezus w cudowny sposób rozmnożył dla tysięcy ludzi chleb i ryby, zostaje on przez nich rozpoznany jako Mesjasz. Wiemy, że w czasie wędrówki po pustyni kiedyś Izraelici byli karmieni czym? Manną, czyli chlebem z nieba, który kojarzyli z Mojżeszem. Dlatego teraz zapewne skojarzyli Jezusa z prorokiem zapowiadanym przez Mojżesza, który to prorok miał być taki jak Mojżesz, ponieważ Jezus w sposób cudowny nakarmił ich chlebem. Proste skojarzenie. Rozpoznawszy w nim Mesjasza, postanowili go porwać siłą i uczynić go królem i wzniecić w ten sposób powstanie przeciwko Rzymowi. Jezus jednakże takich planów nie miał. I uszedł przed nimi w ustronne miejsce na górę, czytamy, a w nocy przedostał się wraz ze swoimi apostołami do Kafarnaum, czyli na drugą stronę jeziora, i zapewne w ten sposób rozczarował cały ten lud, który myślał, że ma takiego Mesjasza, jakiego sobie wyobrażał. I następnego dnia niektórzy z tego tłumu też dotarli do Kafarnaum i tam spotkali Jezusa w synagodze, gdzie miała miejsce rozmowa pomiędzy nimi a Jezusem, która jest zapisana w rozdziale 6 Ewangelii Jana. I kiedy na początku zapytali go od razu: rabi, kiedy tu przybyłeś? Jezus, zamiast odpowiedzieć im na to pytanie, zarzuca im od razu, że szukają go tylko dlatego, że się najedli chleba i chcieli, aby Jezus dawał im takiego chleba jeszcze więcej. Wtedy Jezus im radzi, żeby nie szukali pokarmu, który ginie, i tutaj nawiązuje do rozmnożonego chleba, który wcześniej jedli, czyli żeby nie szukali tego pokarmu, który ginie, tego chleba, którego się najedli poprzedniego dnia, lecz żeby szukali pokarmu, który trwa ku żywotowi wiecznemu, i mówi, że On sam da im takiego chleba. Że On sam, Jezus, da im takiego chleba. Następnie im wyjaśnia, że chleb Boży to ten, który z nieba zstępuje i daje światu żywot. Tak im mówi, że chleb Boży to jest ten, który z nieba zstępuje i daje światu żywot. A ponieważ nie domyślają się, co ma na myśli, mówi potem wprost. I mówi do nich tak, to jest werset 35. Odpowiedział im Jezus: ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. I omawiając ten werset, mówiliśmy tutaj o typowym paralelizmie hebrajskim, tak zwany paralelizm komplementarny, gdzie pewna myśl zostaje powtórzona po raz kolejny, aby uwypuklić jej pełne znaczenie. Czyli w celu właściwej interpretacji takiego wersetu obie myśli trzeba połączyć razem. I słowa Jezusa, kto do mnie przychodzi, plus te słowa, kto we mnie wierzy, tłumaczą nam razem, jak należy ten chleb spożywać. Kto do mnie przychodzi, plus kto we mnie wierzy. A słowa, nigdy łaknąć nie będzie plus nigdy pragnąć nie będzie mówią nam o rezultacie spożywania takiego chleba. Czyli powiedzmy to samo inaczej. Jak spożywać Jezusa, który jest chlebem życia? Przyjść do Niego i wierzyć w Niego. Przyjść do Niego i wierzyć w Niego. Jakie są skutki spożywania Jezusa, który jest chlebem z nieba? A skutki są takie, że nie będziesz ani łaknąć, ani pragnąć. Ale żeby ten skutek był, trzeba co zrobić? Trzeba Jezusa zjeść. Czyli przyjść do Niego i w Niego wierzyć. Mówiąc o sobie, ja jestem chlebem życia, który stąpił z nieba, Jezus używa przenośni, metafory. Aby ten chleb spożywać, trzeba do Jezusa przyjść i w Niego wierzyć. Innymi słowy, ten, kto do Jezusa przychodzi i wierzy w Niego, ten najadł się tego chleba, który przyszedł z nieba. I będzie miał zaspokojony wszelki głód, oczywiście w sensie jakim?
Duchowym.
Będzie miał zaspokojony wszelki głód w sensie duchowym. Kluczowe znaczenie ma tutaj wiara w Jezusa. Absolutnie kluczowe. Wiara ma kluczowe znaczenie. Kto do Jezusa przychodzi, musi w Niego
wierzyć.
Jeżeli nie uwierzy w Niego, nie zaufa Mu, to uwaga, nie naje się tego chleba i jego ten głód duchowy nie będzie zaspokojony. Żydzi, którzy rozmawiają z Jezusem w Kafarnaum, jednakże w Niego nie wierzą, niestety. Ponieważ nie wierzą w Jezusa, nie mogą najeść się chleba żywota, którym On jest. Problem w tym, że Żydzi oczekiwali na Mesjasza, który miał być królem walczącym, takim jak król Dawid. Miał być prorokiem, takim jak Mojżesz, który wyprowadził Izraela z niewoli egipskiej do wolności. Oni po prostu myśleli, że Bóg im pośle zwyczajnego człowieka, normalnego człowieka, namaszczonego przez Ducha Świętego, a Bóg zamiast tego, zamiast posłać im człowieka, to sam przyszedł. Sam przyszedł w osobie swojego jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa. I kiedy Jezus, który przyszedł jako Bóg w ukryciu, daje im czasami sygnały, hej, że to ja jestem waszym Bogiem, spotyka się z ich totalnym odrzuceniem. Bo oni tego nie widzą i nie rozumieją. Jeden przykład wypowiedzi Jezusa z innej rozmowy z Żydami, Ewangelia Jana, rozdział 8, werset 23 i 24, 8, 23, 24, czytajmy. I rzekł do nich, wy jesteście z niskości, ja zaś z wysokości. Wy jesteście z tego świata, a ja nie jestem z tego świata. Dlatego powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich, jeśli bowiem nie uwierzycie, że to ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach. Nie uwierzycie, że to ja. Biblia mówi, że Bogu nie można podobać się bez czego? Bez wiary. Biblia mówi, że bez wiary nie można się podobać Bogu. Wiara w Boga, hebrajskie emuna, to nie tylko zaufanie Bogu i poleganie na Bogu, uwaga, to nie tylko zaufanie Bogu i poleganie na Bogu, ale jeszcze wierność Bogu i lojalność wobec Boga. Biblijna wiara, kochani, to nie tylko ufność, ale i lojalność. To nie tylko zaufanie, ale i wierność. Biblijna wiara to nie tylko zaufanie, ale i wierność. Powtórzmy to razem. Biblijna wiara to nie tylko zaufanie, ale i wierność. Powiedzmy to jeszcze raz. Biblijna wiara to nie tylko zaufanie, ale i wierność. Bóg oczekiwał od Izraelitów, od swojego ludu właśnie wierności, czyli lojalności. Czyli uwaga, jesteście po mojej stronie. Ja jestem po waszej stronie, ja jestem za wami, wy jesteście za mną. I powiedział do nich tak, Eksodus, 20 rozdział, werset 2 i 3. Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. I dalej, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Ponieważ ja jestem Bogiem, który ciebie uratowałem, który ciebie wyprowadziłem z Egiptu, ja, a nie żaden inny Bóg, ja jestem tym, który ciebie wyprowadziłem z Egiptu, ja ciebie uratowałem, to teraz będziesz wierny mi i tylko mi, będziesz lojalny wobec mnie i tylko wobec mnie. W jaki sposób masz być lojalny wobec mnie? W jaki sposób masz być mi wierny? Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Od tej pory dla ciebie istnieje tylko jeden Bóg, tylko ja. A inni bogowie dla ciebie już nie istnieją. Lojalność, wierność. Inni bogowie dla ciebie nie istnieją, tylko ja jestem dla ciebie. Wiara biblijna to zaufanie oraz wierność. Bóg od początku oczekiwał, że ludzie będą mu ufać i że będą mu wierni. Czyli będą po jego stronie, będą jemu lojalni wobec niego. Dlatego człowiek ma budować swoją relację z Bogiem w oparciu o wiarę, czyli zaufanie plus wierność. Zaufanie plus wierność. Te dwie rzeczy razem. Kilka przykładów ze Starego Testamentu, posłuchajcie. Psalm 115, werset 9. Izraelu, ufaj Panu. On jest pomocą i tarczą ich. Przypowieści, rozdział 3, werset 5. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. 4 Mojżeszowa 14, 24. Jednakże sługę mojego Kaleba za to, że inny duch jest w nim i on był mi wierny całkowicie, wprowadzę do ziemi, do której poszedł i jego potomstwo ją posiądzie. Zaufanie i wierność. Zaufanie i wierność. Kiedy Jezus przychodzi na ziemię, czego od ludzi oczekuje? Tego samego, co Bóg oczekuje od ludzi w Starym Testamencie. Uwierz we mnie, zaufaj mi, ja ciebie wybawię, a ty będziesz mi wierny. Zupełnie to samo. Jakie to są oczekiwania? Są to typowe oczekiwania Boga wobec człowieka. Typowe oczekiwania, jakie ma Bóg wobec człowieka. Izraelici chcieli mieć Mesjasza według własnych wyobrażeń. Mesjasz miał coś dla nich zrobić. Miał coś dać im. Zrobić coś dla nich. Miał im coś dać. Spodobało im się to, że Jezus dał im chleb. I chcieli tego chleba więcej. Traktowali Jezusa instrumentalnie. Wiecie, co mówimy, co mamy na myśli, mówiąc traktować kogoś instrumentalnie. Na zasadzie, to co dla nas zrobisz? No, to co nam dasz? Podobnie kiedyś Izraelici instrumentalnie traktowali Mojżesza. Mojżesz był od tego, żeby im dać jeść, żeby im dać pić, i żeby spełnić ich wszelkie potrzeby. Po to był Mojżesz. A jak nie otrzymywali tego, co chcieli, to co robili?
Awanturowali się?
Buntowali się?
Odchodzili.
Szemrali przeciwko Mojżeszowi, bez przerwy. Szemrali przeciwko niemu, gderali na niego.
Narzekali
na niego, bez przerwy to było. Czyli Mojżesz był do tego, żeby im dać to, czego potrzebowali, a jak nie dostawali, to od razu narzekali na niego. Czyli traktowali jak Mojżesza?
Instrumentalnie.
Daj! I tutaj jak Jezus przychodzi i rozmawia z tymi ludźmi w Kafarnaum, jak jest traktowany przez nich? Daj nam więcej tego chleba! Daj! Mojżesza traktowali instrumentalnie i tak samo instrumentalnie chcą traktować Jezusa. Wykorzystywali Mojżesza do zaspokajania swoich potrzeb i chcą tak samo wykorzystywać Jezusa do tego, żeby zaspokajał im potrzeby na zasadzie: co nam dasz? Co zrobisz dla nas? Jezus zaś nie chce być traktowany instrumentalnie. Chcecie? Czy ktoś z nas chciałby być traktowany instrumentalnie?
Nie.
Nie. Jezus też nie chce być traktowany instrumentalnie. Dlatego mówi: ja sam jestem chlebem, który zstąpił z nieba. Dlatego mówi: ja sam jestem tym chlebem, który zstąpił dla was z nieba. Nie o to chodzi, że ja wam coś dam, a potem już mnie nie będziecie potrzebować. Nie będziecie mnie wykorzystywać dla zaspokajania swoich potrzeb. Nie będziecie mnie traktować instrumentalnie. Nie chodzi o to, że ja wam coś dam, ale ja sam jestem dla was darem. Ja sam jestem dla was darem. Znacie z waszych doświadczeń, z tego co pewnie słyszeliście albo czytaliście, że są czasami zawierane małżeństwa, tak zwane mezalianse, pomiędzy osobą, która jest bogata i osobą, która jest biedna. I niekoniecznie są to małżeństwa z miłości. Czasami bywa tak, mówię czasami, że ta biedna osoba wykorzystuje tę bogatą finansowo po prostu. Kiedy już otrzyma część swojego majątku, maksymalną część, tyle już może zdobyć, rozwodzi się. Że to małżeństwo jest niepotrzebne, bo wzięła to, co chciała. Wzięła dużo pieniędzy. Czyli typowy związek dla pieniędzy, gdzie jedna osoba wykorzystuje drugą, czyli traktuje ją instrumentalnie, wykorzystując ją do osiągnięcia jakichś swoich celów. Jezus zaś nie chce być traktowany instrumentalnie, dlatego mówi: ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba. Nie otrzymacie ode mnie żadnego daru. Nie, nie, nie. Nie otrzymacie ode mnie żadnego daru, bo ja sam jestem dla was darem. Amen. Jana 6, 48, 50 mówi: ja jestem chlebem żywota. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali. Tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. Jezus mówi, że to on jest chlebem życia. Ojcowie Izraelitów jedli chleb z nieba, czyli mannę, bo to był chleb z nieba, tak nazwany jest w Biblii, i poumierali. W jakim sensie poumierali? Na pewno nie w sensie fizycznym. To nie jest tak, że chleb, czyli manna im zaszkodziła. Zatruli się manną i następnego dnia wszyscy pomarli. Nie. Poumierali w sensie duchowym, bo nie weszli do życia wiecznego. Innymi słowy, jak Biblia mówi, nie weszli do odpocznienia Bożego. Autor listu do Hebrajczyków opowiada o tym w ten sposób, 3 rozdział, werset 9, 10, 11, gdzie kusili mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez 40 lat. Dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem: zawsze ich zwodzi serce, nie poznali też oni dróg moich. Tak, iż przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do odpocznienia mego. Co z tego, że przez 40 lat jedli mannę, skoro nie weszli do życia wiecznego? Co im to dało? A zatem jedzenie manny, jedzenie pokarmu, który w sposób cudowny otrzymywali przez 40 lat, nic im nie dało. Jezus natomiast jest chlebem, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. Kto spożywa ten chleb, a skoro Jezus jest tym chlebem, czyli kto spożywa Jezusa, będzie żyć na wieki, czyli wejdzie do życia wiecznego. Czyli jeszcze raz, to samo inaczej. Kto wejdzie do życia wiecznego? Ten, kto spożywa Jezusa, kto spożywa chleb z nieba. Skoro od tego zależy życie wieczne, czyż nie jest to super ważna informacja? No dobrze, ale jak to zrobić? Jak spożywać Jezusa? Jak spożywać ten chleb? Na szczęście, mówiąc o tym, że Jezus jest chlebem, który stąpił z nieba, Jezus też mówi, i to kilka razy w rozdziale 6 Jana, w jaki sposób ten chleb należy spożywać. Jak można go spożywać. I przeczytam 3 wersety, najpierw werset 35. Ja jestem chlebem żywota, kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Werset 40. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. I werset 47. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. We wszystkich tych wersetach, gdzie Jezus przedstawia się jako chleb z nieba, wszędzie mówi o chlebie z nieba, pojawia się jeden wspólny sposób na to, jak ten chleb spożyć. Jeden wspólny sposób we wszystkich tych wersetach, jak ten chleb spożyć. Tym sposobem jest wiara w Jezusa. Wierzyć w Jezusa. To jest sposób, jak spożyć ten chleb. Wierzyć w Jezusa, czyli zaufać Mu i być Mu wiernym, czyli zupełnie to samo, czego Bóg zawsze oczekuje od ludzi. Zaufać Mu i być Mu wiernym. Amen. Zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie wiara jest fundamentem relacji człowieka z Bogiem. I używając metafory o spożywaniu chleba, który stąpił z nieba, Jezus mówi: nie traktujcie mnie instrumentalnie. To ja jestem darem, a nie chleb, który rozmnożyłem. Wierzcie we mnie, a nie w chleb jęczmienny, który dla was wczoraj rozmnożyłem. Nie pokładajcie nadziei w chlebie jęczmiennym, lecz we mnie, bo to ja jestem prawdziwym chlebem, który daje prawdziwe życie. Ten chleb jęczmienny będziecie jedli może kilkadziesiąt lat, ale jak nie uwierzycie we mnie, to zginiecie, nie wejdziecie do życia. Tak jak wasi ojcowie na pustyni. Jedli chleb, jedli mannę przez 40 lat, ale ponieważ nie zaufali Bogu, nie weszli do życia. Jezus użył tutaj figury retorycznej, porównując siebie do chleba, po to, aby pokazać Żydom, że kluczem do prawdziwego życia, życia wiecznego, jest wiara w Chrystusa. Tylko ten, kto wierzy w Mesjasza, czyli zaufał mu i jest mu wierny, tylko ten się najadł chleba, który zstąpił z nieba. Niestety Żydzi, z którymi Jezus rozmawiał, nie rozumieli jego słów i nie wierzyli w niego. Natomiast byli do niego jak nastawieni?
Wrogo.
Bardzo nieprzyjaźnie byli do niego nastawieni. I szemrali przeciwko niemu, gderali przeciwko niemu, mówiąc: czy to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakże więc teraz może mówić: z nieba zstąpiłem? Tak mówili przeciwko niemu. Ponieważ nie okazują mu szacunku, Jezus im nie wyjaśnia tego, czego nie rozumieli. Nie wyjaśnia im Jezus tego, czego nie rozumieją. Wręcz przeciwnie. Wręcz zupełnie przeciwnie. Za chwilę im powie o rzeczach jeszcze trudniejszych do zrozumienia. I Jezus tak często postępował wobec ludzi. Właśnie w taki sposób. Jeżeli nie rozumieli prostej rzeczy, którą mówił, bo mieli otępiałe serca, wtedy Jezus mówił im o rzeczach jeszcze trudniejszych, których tym bardziej nie rozumieli. Tak postępował wobec ludzi. Czytamy w Mateusza 13, rozdział, werset 13, 14 i 15. Jezus mówi tak wtedy: dlatego w podobieństwach do nich mówię, bo patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą ani nie rozumieją. I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada: będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Albowiem otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota. Oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli i sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, a ja żebym ich nie uleczył. Innymi słowy, jeżeli ich serce otępiało i nie rozumieli Jezusa, to Jezus mówił do nich w podobieństwach, między innymi dlatego, aby tym bardziej go nie zrozumieli. Smutne. Ale tak było. W Jana 6:51 czytamy, dalej Jezus mówi: ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki, a chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. I po tym, jak Jezus powiedział, że On jest chlebem z nieba i wyjaśnił, że należy spożywać ten chleb po prostu wierząc w Niego, bo wyjaśniał to wielokrotnie, teraz wyjaśnia, co się stanie z tym chlebem w przyszłości. Teraz mówi tym ludziom, co będzie się działo z tym chlebem, który stąpił z nieba, co się będzie działo w przyszłości. Innymi słowy, powie, co ten chleb zrobi w przyszłości. Pamiętajmy, że cały czas Jezus porównuje siebie do chleba. W całym tym 6 rozdziale on ciągle jest chlebem. Dlaczego do chleba? No wiemy dlaczego do chleba, bo w tamtych czasach szczególnie chleb był tym, co utrzymywało życie cielesne przy życiu. I tak jak chleb utrzymuje życie ciała przy życiu, tak Jezus utrzymuje życie człowieka, życie duchowe. I daje mu życie duchowe na wieki. Ja jestem chlebem żywym. Dosłownie chlebem żyjącym. Dosłownie chlebem żyjącym, który z nieba zstąpił. I teraz tak, w trakcie, zauważmy to, to jest bardzo ważne. W trakcie rozmowy w Kafarnaum Jezus jest chlebem żyjącym. Jest. Nie, że będzie. Ale on już jest chlebem żyjącym, który wcześniej już co zrobił? Stąpił z nieba. To już nastąpiło. On już wcześniej stąpił z nieba i on jest chlebem żyjącym. On staje przed tymi Żydami, którzy z nim rozmawiają, jako chleb, który żyje. Stoi przed nimi. I w trakcie rozmowy on już jest tym chlebem żyjącym, który z nieba stąpił, a przed ludźmi w synagodze w Kafarnaum staje chleb żyjący Jezus z nieba, który stąpił stamtąd. Natomiast zobaczcie, to już się wydarzyło. Jego stąpienie z nieba i to, że on jest chlebem żyjącym, to już coś, co się wydarzyło. To jest coś, na co nie trzeba czekać. To nie było coś, co się dopiero wydarzy w przyszłości. Ten chleb stał pośród nich i wołał do nich: spożywajcie mnie, czyli wierzcie we mnie. Zaufajcie mi i bądźcie mi wierni, a w ten sposób będziecie spożywać chleb żywota. Czyli mnie, który już jestem przed wami. Oni jednak nie zobaczyli, kim jest Jezus i nie zrozumieli, że pośród nich stoi chleb żywota. Że już jest chlebem żywota między nimi. Nie umieli dostrzec w nim tego, kim Jezus już był. Jeszcze raz to powtórzę. Nie umieli dostrzec w nim tego, kim Jezus już był. I wtedy, i właśnie dlatego, Jezus objawił im, kim będzie. Ale zanim przejdziemy do tego, taka ilustracja. Przypowieść. Pewne małżeństwo miało syna. Powiedzmy, że ten syn miał na imię Wojtek. Mąż był hydraulikiem z zawodu, natomiast żona z zawodu była pianistką. I ta kobieta, zauważywszy talent muzyczny swojego syna, wbrew woli męża, zapisała go do szkoły muzycznej w wieku 5 lat, aby uczył się grać na czym? Na pianinie. Skoro mama gra na pianinie, to syn też będzie. Co się stało? Syn pokochał naukę gry na pianinie. Doszło już do tego, że największą dla niego karą, największą ze wszystkich kar, jak się domyślacie, było co?
Że nie
wolno mu grać. Tak. To jest największa kara. Każdą wolną chwilę spędzał przy pianinie. Dosłownie całe dnie, ćwicząc i ciągle grając. Matka natychmiast zorganizowała mu prywatnych nauczycieli, bo nauka w szkole muzycznej synowi po prostu nie wystarczała. To było o wiele, wiele za mało. On miał apetyt na więcej i więcej i więcej. A więc matka zorganizowała mu prywatnych nauczycieli. Matka zdecydowała, że wyśle syna w tym momencie na międzynarodowy konkurs dla pianistów juniorów. Bo widziała, jak on błyskawicznie, jak szybko się rozwija. Tak kochał to granie, tak świetny był pianistą, że zdecydowała, że go wyśle na konkurs. Kiedy syn miał 9 lat, była absolutnie przekonana, że jej syn ten konkurs wygra. Wiedziała, po prostu wiedziała, że syn konkurs wygra. Jednakże uczestnictwo w konkursie wiązało się z pewnymi przygotowaniami i z pewnymi kosztami. Trzeba było zainwestować trochę pieniędzy. No i pewnego dnia wieczorem, jeden rok jeszcze przed konkursem, bo już planowała to wcześniej, poprosiła syna, żeby wieczorem usiadł przy pianinie i zagrał ojcu hydraulikowi. Tak nawiasem, nic nie mamy przeciwko hydraulikom. Tak? Zagrał ojcu jakieś kilka utworów, żeby przekonać tatę, że trzeba w to, co zrobić, zainwestować w syna. Tak. Syn zagrał kilka utworów. Matka była z niego bardzo dumna i powiedziała do ojca: tutaj przed tobą stoi najlepszy pianista w Europie. Tak powiedziała do swojego męża. Tutaj przed tobą stoi najlepszy pianista w Europie. Ojciec za to odparł: co on tam umie? Trochę tam wali w te klawisze. Gdzie on tam najlepszy? Wojtek? Na konkurs? Bez szans. A zresztą po co mu to potrzebne? Zająłby się czymś konkretnym w życiu, na przykład nauczyłby się hydrauliki. To byłby w życiu ustawiony, ale tak tylko czas marnuje na głupoty. Wtedy żona mu odpowiedziała: ty nic nie rozumiesz. Ty chyba jesteś ślepy i głuchy. Twój syn już dziś nie ma sobie równych w swojej grupie wiekowej. To ja ci powiem, że on na ten konkurs pojedzie i on ten konkurs wygra. I wtedy będzie ci głupio i wtedy wspomnisz moje słowa. Wtedy on jej odpowiedział: jeżeli Wojtek natychmiast nie przestanie grać i jeżeli dalej będziesz go przygotowywać na ten konkurs i marnować pieniądze ciężko zarobione, to ja od ciebie odchodzę. No, Wojtek dalej grał i przygotowywał się do konkursu, a jego ojciec zostawił ich i odszedł. Zostawił swoją żonę, zostawił swojego syna i odszedł. Rok później Wojtek pojechał na konkurs i oczywiście konkurs wygrał. Kiedy ojciec przypadkiem zobaczył swojego syna w telewizji i zobaczył, jak Wojtek został okrzyknięty najwybitniejszym pianistą współczesnym w tej grupie wiekowej, ojciec przypomniał sobie słowa swojej żony i postanowił wrócić do swojej rodziny i przeprosić swoją żonę i swojego syna i też uznać wyjątkowy talent swojego syna. Zobaczcie, ojciec nie potrafił dostrzec w swoim synu wielkiego pianisty. Nie widział w nim wielkiego pianisty. Potrafiła to dostrzec tylko jego matka. Pamiętnego wieczoru powiedziała mężowi, kim Wojtek będzie w przyszłości. Powiedziała mu, co się stanie w przyszłości. I dopiero jak jej słowa się wypełniły. Dopiero wtedy jej mąż też uwierzył w talent swojego syna. I wrócił do rodziny. I kajał się w prochu i popiele, powiedzielibyśmy. Podobnie Żydzi w Kafarnaum nie umieli dostrzec w Jezusie tego, kim On już był. Byli ślepi i głusi. Nie umieli dostrzec Jego chwały ani Jego wielkości. Wtedy Jezus im powiedział, kim będzie. Wtedy Jezus im powiedział, kim On, który jest chlebem, który stąpił z nieba, kim on będzie i co on zrobi w przyszłości. Powiedział, co zrobi dla nich w przyszłości. Powiedział im słowa, które mocno zapadną ich w pamięć. On odda swoje ciało za żywot świata. Było to coś, co się jeszcze nie wydarzyło. W tym czasie, kiedy rozmawiał z ludźmi w Kafarnaum, no my na to patrzymy z perspektywy lat. Znamy już tę historię, znamy ciąg dalszy, oni nie znali. Dla nich to było coś, co się jeszcze nie wydarzyło. To jeszcze nie zaistniało w ogóle. Tak jak dla ojca nie było jeszcze, nie zaistniała kwestia tego, że jego syn jest najlepszym pianistą w Europie. To się jeszcze nie wydarzyło. Dlatego nie uwierzył. Ale coś, to jest coś, co miało się wydarzyć w przyszłości. Halleluja. W każdym razie, Żydzi nie byliby sobą, gdyby tego źle nie zrozumieli. I nie byliby sobą, gdyby nie zaczęli się szemrać między sobą i spierać. Werset 52. Wtedy sprzeczali się Żydzi między sobą, mówiąc, jakże ten może dać nam swoje ciało do jedzenia. Byli zaszokowani słowami Jezusa, kiedy Jezus powiedział, że tym chlebem jest jego ciało. Jezus zaś w typowy dla siebie sposób nie rozprasza ich szoku. Wręcz przeciwnie, ten szok jeszcze zwiększa. I dalej mówi, wersety 53 i 54, na to rzekł im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Halleluja. Kiedy Żydzi nie rozumieli jeszcze wcześniejszej wypowiedzi Jezusa, słyszą teraz te słowa, to tym bardziej możemy przypuszczać, że ich w ogóle nie rozumieli. I zadajmy sobie pytanie, z czym te słowa Jezusa mogły się kojarzyć ludziom, którzy ich nie rozumieli, a którzy zostali wychowani w Izraelu na zasadach biblijnych. Z czym te niezrozumiałe słowa Jezusa mogły się kojarzyć ludziom, którzy zostali wychowani w Izraelu na Torze? Znali Słowo Boże, ale nie rozumieli tego, co Jezus mówi. I zaproponuję kilka skojarzeń. W Torze było napisane, że w pewnych krytycznych sytuacjach Bóg, to była kara, to był objaw gniewu Bożego, sprawiał, że w sytuacji głodu ludzie mogli zjadać swoje ciała nawzajem. I przeczytam wam jeden przykład z drugiej Księgi Królewskiej, rozdział 6, werset 26, 7, 8, 9. I to jest opis tego, co się działo w oblężonym mieście Samarii, gdzie panował straszny głód. I czytamy. Gdy pewnego razu król izraelski przechodził po murze miejskim, zawołała na niego pewna kobieta, mówiąc, ratuj mnie, panie mój, mój królu. A on odpowiedział, jeżeli cię pan nie uratuje, jakże ja cię uratuję? Czy z sklepiska, czy z tłoczni? Ponieważ ani na klepisko, ani na tłoczni nie było nic do jedzenia. Król zapytał ją jeszcze, co ci jest? A ona odpowiedziała, ta oto kobieta rzekła do mnie, daj twego syna i zjemy go dzisiaj, a mojego syna zjemy jutro. I tak ugotowaliśmy mojego syna i zjedłyśmy go. Ale gdy następnego dnia rzekłam do niej, daj ty twego syna, abyśmy go zjadły, ona ukryła swego syna. Straszna rzecz. mogło im się to kojarzyć z tym, że Bóg w swoim gniewie dokonuje wyroku na Izraelu. W księdze Ezechiela 5, rozdział 10, werset Bóg mówi: dlatego ojcowie jeść będą swoich synów pośród ciebie, a synowie jeść będą swoich ojców. I wykonam na tobie wyroki i rozproszę na wszystkie strony wszystko, co po tobie zostanie. Takich fragmentów jest w Biblii więcej. Także mogło być to tego rodzaju skojarzenie w ich umysłach. Przynajmniej niektórych. Jeszcze inne skojarzenie, które religijny Żyd mógł mieć, usłyszawszy słowa Jezusa o chlebie i o ciele. Jednym ze znaczeń greckiego słowa sarx, które jest użyte w tych wersetach na określenie ciała Jezusa, ciało, czyli sarx, jest to po prostu miękka tkanka pokrywająca kości. Czyli to, co jest miękką tkanką pokrywającą kości, po grecku jest to sarx. Innymi słowy, są to mięśnie, albo inaczej mówiąc, mięso. Kiedy Izraelici przebywali na pustyni, po pewnym czasie jedzenia manny, znudziła im się manna i czego chcieli? Chcieli mięsa. 4 Mojżeszowa, 11 rozdział, werset 4. Pospólstwo zaś, które znalazło się wśród nich, ogarnęła pożądliwość, więc także i synowie izraelscy zaczęli na nowo biadać i mówić: obyśmy mogli najeść się mięsa. Później Mojżesz skarży się przed Panem na naród izraelski i w wersecie 13 tego samego rozdziału, czyli 4 Mojżeszowa 11-13, mówi do Pana tak: Mojżesz, skąd mam wziąć mięso, aby dać całemu temu ludowi, gdyż biadają wobec mnie, mówiąc: daj nam mięsa, abyśmy jedli. Jezus, nawiązując do manny, która była nazywana chlebem z nieba, mówi, że On jest prawdziwym chlebem z nieba, jednakże Żydzi w Kafarnaum wyraźnie nie chcą chleba. A więc, skoro nie chcą chleba, być może Jezus proponuje im mięso. To skojarzenie jest mniej prawdopodobne, moim zdaniem nawet mało prawdopodobne, ale niektórzy też tak mogli pomyśleć, bo pamiętali historię manny, czy chleba, a później jedzenia mięsa. Ale najbardziej prawdopodobnym, a jednocześnie najprostszym skojarzeniem mogło być to, że Jezus namawia ich do łamania przykazań Bożych, a tym samym może być fałszywym prorokiem. Istnieje największe prawdopodobieństwo, że tak o nim mogli pomyśleć. 3 Mojżeszowa, 17 rozdział, wersety 10 i 11, czytamy: a ktokolwiek z domu izraelskiego albo z obcych przybyszów, którzy mieszkają pośród nich, będzie spożywał jakąkolwiek krew, zwrócę swoje oblicze przeciwko spożywającemu krew i wytracę go spośród jego ludu. Zobaczcie, wytracę go spośród jego ludu. Bóg zwróci swoje oblicze przeciwko osobie, która spożywa jakąkolwiek krew. I dalej: gdyż życie ciała jest we krwi, a ja dałem wam ją do użytku na ołtarzu, abyście dokonywali nią przebłagania za dusze wasze, gdyż to krew dokonuje przebłagania za życie. Spożywanie krwi było przez Torę zakazane. Człowiek, który to robił, miał być wytracony spośród ludu izraelskiego. Bo krew miała być stosowana wyłącznie do dokonywania przebłagania, kiedy składano ofiary ze zwierząt w świątyni. Koncepcja picia krwi dla Izraelitów była czymś ohydnym, czymś obrzydliwym. Jezus zawiódł oczekiwania swoich rozmówców, bo nie był takim Mesjaszem, jakiego sobie wyobrażamy. Oprócz tego, że ich rozczarował, teraz jeszcze zaszokował. Byli niewątpliwie oburzeni tym, co słyszeli. Jezus zaś w typowy dla siebie sposób dalej dolewa oliwy do ognia ich oburzenia. I mówi dalej, Ewangelia Jana, 6 rozdział, werset 55: albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Zanim odpowiemy sobie na pytanie, co oznaczają słowa Jezusa o spożywaniu jego ciała i piciu krwi, i jaki to ma związek z życiem wiecznym. Przyjrzyjmy się kilku innym sytuacjom, które są opisane w Biblii, które można w jakiś sposób z tym fragmentem troszeczkę powiązać. Najpierw takie pytanie. Czy jest możliwe, żeby Jezus, Syn Boży, wcielony Jahwe, namawiał do łamania przykazań Bożych zawartych w Torze?
Nie.
Posłuchajcie Ewangelii Mateusza, rozdziału 5, werset 17, 18 i 19. To jest temat na oddzielne, bardzo duże kazanie, ale tylko wspomnę, że w tamtych czasach wśród rabinów był taki zwyczaj, że jeżeli jeden rabin uważał, że drugi niewłaściwie interpretuje Torę, niewłaściwie interpretuje Słowo Boże, wtedy zarzucał mu, że niszczysz Torę. Niszczysz Torę. Łamiesz Torę. Rozwiązujesz Torę. I zwyczajowo rabini zawsze bronili się, mówiąc, że absolutnie nic takiego nie robią. Jezus w 5 rozdziale Mateusza od 17 do 19 wersu mówi tak. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, czyli z Tory, z zakonu mojżeszowego, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, kim będzie? Najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. To są słowa samego Jezusa napisane w Ewangelii Mateusza. Ze słów tych wynika wyraźnie, że jest niemożliwe, żeby Jezus łamał jakiekolwiek przykazania Tory i jest niemożliwe, żeby nauczał tak innych ludzi. Jest absolutnie niemożliwe, żeby nauczał innych ludzi, że ja łamię prawo, to wy też będziecie łamać prawo. To jest absolutnie wykluczone. Powiedział coś fantastycznego tutaj, żeby nie było żadnych niedomówień, że Tora w takim kształcie, w jakim jest, bez żadnej zmiany, czyli najmniejszej literki, najmniejszej kropki, przecinka, nic, mówi, obowiązuje aż do czasu, kiedy co się stanie? Jak przeminie niebo i ziemia, to wtedy to też przeminie. Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ona też trwa. Wniosek. Kiedy Jezus mówi o piciu krwi, miał na myśli zapewne coś zupełnie innego niż literalne picie krwi. Żydowscy rabini często stosowali szokujące słowa i przykłady. I Jezus też tak postępuje. I dam wam inny przykład, kiedy Jezus mówi słowa, które szokują, które są niezgodne z Torą. Najpierw dlaczego były niezgodne z Torą? Już wiecie pewnie, co będę czytał z Ewangelii Mateusza, rozdział 5, za chwileczkę. Ale najpierw przeczytam ten cały fragment. 5 rozdział, 28, 29 i 30. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie. Albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła. A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie. Albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w piekle. Zadawanie sobie ran było wśród Żydów zabronione. W Księdze Kapłańskiej, 3 Mojżeszowej, 19 rozdział, 28 werset, czytamy na przykład: nie będziecie na znak żałoby po zmarłym czynić nacięć na ciele swoim, ani nakłuwać napisów na skórze swojej. Jam jest Pan. Okaleczanie siebie samego było natomiast praktyką pogańską. Tak na przykład zachowywali się prorocy Baala na górze Karmel, kiedy modlili się o deszcz, znaczy nie tyle o deszcz, tylko o ogień z nieba, który miał pochłonąć ich ofiarę, i walczyli tam przeciwko jakiemu prorokowi?
Eliaszowi.
Czytamy 1 Królewska, 18 rozdział, 28. Wołali więc głośno i według swojego zwyczaju zadawali sobie rany nożami i włóczniami, aż krew po nich spływała. Czy Jezus namawiał swoich uczniów do samookaleczania się? Czegoś, co było sprzeczne z Torą i sprzeczne z tradycją żydowską? Jeżeli przeczytamy te słowa w kontekście, to zobaczymy, że Jezus tak naprawdę naucza o strasznych skutkach grzechu cudzołóstwa. Bo najstraszniejszy skutek grzechu jest taki, że człowiek, który go popełnia, co się z nim staje? Jaki jest najstraszniejszy skutek grzechu?
Odchodzi od Boga.
Najstraszniejszy skutek? Trafia do piekła. To jest najstraszniejszy skutek tego grzechu. I aby uzmysłowić ludziom, jak straszną rzeczą jest znaleźć się w piekle, a jest to rzeczywistość, której ludzie nie znają i nie rozumieją, bo ludzie żyjący tutaj na ziemi nie wiedzą, nie rozumieją, nie mają takich doświadczeń, nie wiedzą, co to znaczy. A więc, żeby im uzmysłowić, jak straszną rzeczą jest znaleźć się w piekle, Jezus porównuje to do innej strasznej rzeczy, na przykład odcięcia sobie ręki. Czyli jest to coś, co ludzie z kolei rozumieją. Żeby nauczyć ich tego, czego nie rozumieją, żeby pokazać im, jak straszna jest rzeczywistość, której nie rozumieją, pokazuje im rzeczywistość, którą rozumieją. Czyli pomyśl sobie, jak byś się czuł, gdybyś sam miał sobie odciąć rękę. Pomyśl sobie o tym. A potem Jezus mówi, że jeżeli pomyślisz o tym, to musisz pamiętać, że odcięcie sobie ręki, czyli ta rzeczywistość, którą ty znasz, która byłaby strasznie bolesna, byłoby dla ciebie czymś lepszym, byłoby dla ciebie korzystne niż znalezienie się w piekle. I w ten sposób Jezus ilustruje im, jak straszną karą dla człowieka za grzech jest znalezienie się w piekle. Czyli innymi słowy powiem jeszcze raz, jeżeli nie wyobrażasz sobie, jakie cierpienie możesz znosić w piekle, to wyobraź sobie, jak byś się czuł, gdybyś sobie odciął rękę, a potem pomyśl, że odcięcie sobie ręki byłoby czymś dla ciebie lepszym niż doświadczenie tego, co dzieje się w piekle. I w ten sposób możesz sobie wyobrazić, czym jest piekło. I dlatego Jezus mówi, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, albo inaczej, że będzie bardziej korzystne dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła. Wyłupienie sobie oka, odcięcie sobie ręki byłoby dla ciebie czymś lepszym. Zdecydowanie lepszym, niż żebyś cały poszedł do piekła. Wniosek. Jezus wcale nie zachęca swoich uczniów do samookaleczania się. Nie, absolutnie. Owszem, mówi coś bardzo szokującego i w ten sposób zachęca ich do życia w świętości, w czystości. Taki jest cel tego, co Jezus mówi. Zachęca ich do życia w czystości. Inny przykład szokujących słów, które tym razem usłyszał Piotr, kiedy miał widzenie w miejscowości kiedy był u garbarza, tak mieszkał?
Joppa,
tak. Kiedy był w Joppie? Tak. Czytamy Dzieje Apostolskie, rozdział 10, werset 9, 10, 11. A nazajutrz, gdy oni byli w drodze, ci oni to są ludzie wysłani przez poganina Korneliusza. Ci ludzie wysłani przez poganina Korneliusza idą odszukać Piotra. Pamiętacie tę historię? A nazajutrz, gdy oni byli w drodze, zbliżali się do miasta, wyszedł Piotr około godziny 6 na dach, aby się modlić. Potem poczuł głód i chciał jeść. I nie przypadkiem, że w tym momencie, czytamy dalej, Gdy zaś oni przyrządzali posiłek, przyszło nań zachwycenie. I ujrzał otwarte niebo i wstępujący jakiś przedmiot, jakby wielkie lniane płótno opuszczane za cztery rogi ku ziemi. I czytamy dalej w wersecie 12 aż do 16. Były w nim wszelkiego rodzaju czworonogi i płazy ziemi i ptactwo niebieskie i odezwał się do niego głos. Wstań Piotrze, zabijaj i jedz. Wstań Piotrze, zabijaj i jedz. Piotr zaś rzekł, przenigdy Panie, bo jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego. A głos znowu po raz wtóry do niego, co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane. A stało się to po trzykroć, po czym przedmiot został wzięty do nieba. I Bóg mówi do Piotra, aby zabijał zwierzęta, które według zakonu były jakie? Nieczyste. I których żaden Izraelita nie mógł spożywać. Owszem, poganin mógł. Natomiast Izraelita nie mógł. Innymi słowy, Bóg każe Piotrowi, aby łamać przykazanie zawarte w Torze. W Torze, o której Jezus powiedział, że Tora w takim kształcie, w jakim jest, gdzie nie zmieni się ani jedna jota, ani jedna kreseczka, obowiązuje do czasu jakiego? Kiedy nie przeminie niebo i ziemia. I zobaczcie, co robi Piotr. Wybiega z domu, bierze kawałek noża i mówi, gdzie tutaj jest jakiś wąż, gdzie jest jakaś żmija, gdzie jest jakaś jaszczurka, zaraz zabiję i zjem, zawsze chciałem zjeść, nie wolno mi było, a teraz spróbuję. Tak nie było. Nic z tych rzeczy. Piotr wiedział, że nie o to chodzi. Piotr wiedział, że nie o to chodzi. Nie o to chodzi, żeby zabijał i jadł nieczyste zwierzęta. I czytamy dalej w 17 wersecie. Podczas gdy Piotra dręczyła jeszcze niepewność, co mogło oznaczać widzenie, które miał, mężowie wysłani przez Korneliusza, dopytawszy się o dom Szymona, stanęli u bramy. Później on się spotyka z tymi ludźmi i wędruje do domu Korneliusza. I kiedy wchodzi do domu Korneliusza poganina, czyli coś, czego Żydzi nie robili, mówi później pewne słowa, które za chwilkę przeczytamy. Ale zapamiętajmy taką jedną rzecz, że Piotr, który kiedyś słyszał od Pana Jezusa, że ma sobie odciąć rękę, że ma sobie wyłupić oko, że ma pić Jego krew i że ma jeść ciało Jezusa. Wszystko to słyszał wcześniej od Niego. Teraz ma zabijać zwierzęta nieczyste i je zjadać. I ten Piotr, który słyszał to wszystko, wiedział, że nie o to chodzi. Wiedział, że nie o to chodzi. Kiedy Piotr spotkał poganina Korneliusza, wszedł do jego domu, wtedy zrozumiał, o co chodzi. I czytamy jego własne słowa, Dzieje Apostolskie, 10 rozdział 28. I rzekł do nich, wy wiecie, że dla Żyda przestawanie z ludźmi innego plemienia lub odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem. Czyli niezgodne z Torą. Lecz Bóg dał mi znak, zobaczcie, lecz Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym. I tutaj jest interpretacja, co oznaczało to widzenie. Piotr daje interpretację. On wiedział, że nie o to chodzi. Czyli tym samym Piotr daje nam właściwą interpretację tego widzenia. Nie chodzi o łamanie przykazań Tory, które obowiązują Żydów. Chodzi o przyjęcie pogan do społeczności Izraela, czyli coś, co było zgodne z nauką proroków. Bo prorocy mówili, że w ostatecznych czasach poganie nawrócą się do Boga. Przyjdą do Mesjasza. Teraz podsumujmy. Kiedy Jezus mówi o obcinaniu sobie ręki, wcale nie chodzi o obcinanie sobie ręki. Kiedy Jezus mówi o wyłupieniu sobie oka, wcale nie chodzi o wyłupienie sobie oka. Kiedy Bóg mówi do Piotra o zabijaniu i jedzeniu zwierząt nieczystych, wcale nie chodzi o zabijanie i jedzenie zwierząt nieczystych. Kiedy Jezus mówi o piciu Jego krwi i jedzeniu Jego ciała, wcale nie chodzi o picie Jego krwi i jedzenie Jego ciała. A teraz o co chodzi? Kiedy Izraelici składali Bogu ofiary ze zwierząt, gdy spalali ofiary na ołtarzu w świątyni, rozumieli to tak, że ich Bóg niejako spożywał te ofiary. Takie było myślenie człowieka w starożytności. Że składane ofiary dla bóstwa są spożywane przez to bóstwo. Kiedy wylewali krew przy ołtarzu, rozumieli to tak, że ich Bóg niejako tę krew wypijał. Tak oni o tym myśleli. W psalmie 50 czytamy, że Bóg nie zgadza się z takim myśleniem. Oni tak myśleli, ale Bóg się nie zgadza z takim myśleniem i mówi do nich, psalm 50, werset 13, czy jadam mięso byków albo piję krew kozłów? W starożytności jednakże w taki sposób myślano. Ponadto złożenie zarówno ciała, jak i krwi zwierzęcia w ofierze, ciała i krwi zwierzęcia w ofierze oznaczało złożenie pełnej ofiary, czyli ofiary z całego zwierzęcia. Jeżeli mówimy o ciele i o krwi danego zwierzęcia, to jest to pełna, kompletna ofiara. Całe zwierzę zostało złożone na ofiarę. I teraz wśród różnych rodzajów ofiar składanych ze zwierząt w świątyni, niektóre części tych ofiar spalano na ołtarzu, a inne części spożywano. Była ofiara całopalna, na przykład, gdzie spalano całą ofiarę ze wszystkim. Niektóre części ofiar były spożywane przez kapłanów. Niektóre części ofiar były spożywane z kolei przez ludzi, którzy przynieśli to zwierzę na ofiarę. W każdym razie były różne przepisy dotyczące różnych ofiar. Ale była taka jedna ofiara, która została złożona tylko jeden raz w całej historii Izraela w wyjątkowy sposób. Była tylko taka jedna ofiara, która w całej historii Izraela była złożona tylko jeden raz w wyjątkowy sposób. Była to ofiara z baranka paschalnego, złożona w nocy przed wyjściem z Egiptu. Wtedy cała ta ofiara, czyli zarówno mięso z baranka, jak i krew z baranka, zostały w pełni wykorzystane dla dobra zwykłego ludu, dla Izraelitów. Cała ofiara z baranka paschalnego była wtedy wykorzystana dla dobra ludu. To nie kapłani spożywali ciało tej ofiary. Nie kapłani spożywali ciało tej ofiary, ale ciało tej ofiary spożywali wszyscy Izraelici. Cały naród spożywał to ciało baranka. I cały naród zastosował krew baranka i co zrobił z tą krwią, przypomnijcie? Pomalował od drzwia i nadproża swoich domów. Wszyscy to zrobili. To była ofiara dla wszystkich. To była kompletna ofiara, pełna ofiara, gdzie była krew wykorzystana i gdzie było ciało spożyte przez wszystkich. I taka ofiara była tylko jeden raz w historii Izraela złożona, gdzie krew była wykorzystana w taki sposób. Mięso pieczono w ogniu, zjedzono, krew wykorzystano do pomazania drzwi i nadproży we wszystkich domach, gdzie mieszkali Izraelici. Ten jeden raz zarówno ciało, jak i krew baranka zostały w pełni wykorzystane. I tylko wtedy krew została wykorzystana do uratowania pierworodnych. I teraz tak. Apostoł Jan, pisząc swoją Ewangelię, pisze ją zakładając pewne myśli, które wpisuje od razu na samym początku i później je rozwija w pewien sposób. A więc ten szósty rozdział, który my czytamy, wynika z czegoś, co on powiedział wcześniej. I to, co powiedział wcześniej na samym początku Ewangelii Jana, rzuca światło na rozdział szósty. Mianowicie, już w pierwszym rozdziale, w wersecie 29, kiedy Jan Chrzciciel widzi Jezusa, czytamy takie słowa. Jan 1,29. Nazajutrz ujrzał Jezusa idącego do niego i rzekł: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Jan przedstawia Jezusa jako prawdziwego baranka paschalnego. jako prawdziwego baranka paschalnego, który złoży całe swoje życie, czyli zarówno ciało, jak i krew, czyli pełna ofiara za grzechy całego świata, czyli za grzechy wszystkich ludzi, którzy w Niego wierzą. Jan opowiada w swojej Ewangelii o tym, że to, co się wydarzyło kiedyś raz w historii Izraela i wtedy tylko dla Izraela i wyłącznie dla Izraela, teraz wydarzy się ponownie, ale tylko jeden raz, ale już nie tylko dla Izraela, ale dla całego świata. Pierwsza ofiara baranka paschalnego, której typem był Chrystus, tak? Była to ofiara ciała i krwi baranka. Pierwsza ofiara. Była to ofiara ciała i krwi baranka. Wszyscy Izraelici spożywali mięso tego baranka i wszyscy zastosowali krew tego baranka i potem zostali uwolnieni i wyprowadzeni z Egiptu. Druga ofiara już prawdziwego baranka paschalnego, to już nie typ, ale prawdziwy baranek paschalny, to też ofiara ciała i krwi baranka. I wszyscy wierzący w Jezusa otrzymują z tego powodu zbawienie i zostają uwolnieni od grzechu. Jezus jest przedstawiony w Ewangelii Jana jako prawdziwy baranek paschalny. Nie typ, ale prawdziwy baranek paschalny. Dlatego Jezus mówi, że Jego ciało jest prawdziwym pokarmem, a Jego krew jest prawdziwym napojem. Bo prawdziwie wyzwala tych wszystkich, którzy w Niego wierzą, od grzechu i prawdziwie daje prawdziwe, wieczne życie. Wersety 56, 7 i 8 Ewangelii Jana, rozdziału 6 teraz. Rozdział 6, wersety 56, 7 i 8 czytam. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Jak mię posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Taki jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie taki, jaki jedli ojcowie i poumierali. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. Zwróćmy uwagę na jedną rzecz, że w momencie, kiedy Jezus w wersecie bodajże 51 mówi, że tym chlebem jest ciało moje, i później wyjaśnia, w jakim sensie tym chlebem jest Jego ciało, czy mówi o tym, co On zrobi w przyszłości, czyli co ten chleb zrobi w przyszłości, a więc złoży siebie samego w ofierze, jako baranek paschalny. Kończąc swoją wypowiedź, Jezus znowu wraca do tego samego, czyli mówi, taki jest chleb, który z nieba zstąpi. Czyli mówiąc o krwi i mówiąc o ciele, przez cały czas mówi o czym? O chlebie, który z nieba wstąpił. I ten chleb wykona pewną funkcję w przyszłości. Ten chleb, który jest życiem wiecznym, wykona taką funkcję, że złoży siebie samego w ofierze, a żeby każdy, kto w niego wierzył, nie zginął, ale żeby miał życie wieczne. Jak spożywamy chleb, który zstąpił z nieba? Wierząc w Jezusa. Jak spożywamy ten chleb, który złożył samego siebie w ofierze za nas, jako baranek Boży, wierząc w Jezusa. Kiedy Jezus mówi o obcinaniu sobie ręki, wcale nie chodzi o obcinanie sobie ręki, lecz o życie w czystości. Kiedy Bóg mówi do Piotra o zabijaniu i jedzeniu zwierząt nieczystych, wcale nie chodzi o zabijanie i jedzenie zwierząt nieczystych, lecz o przyjęcie pogan do zgromadzenia Izraela. Kiedy Jezus mówi o piciu Jego krwi i jedzeniu Jego ciała, wcale nie chodzi o picie Jego krwi i jedzenie Jego ciała, lecz o wiarę w Niego. Jezus w Ewangelii Jana mówi, że jest. Rozdział 10, werset 7. Wtedy Jezus powiedział, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Jeżeli Jezus jest drzwiami, to co można z drzwiami zrobić? Czy można je zjeść? Albo wypić? Nie. Przez drzwi można wejść, na przykład otworzyć drzwi i wejść. W wersecie 9 mówi, ja jestem drzwiami, jeśli kto przeze mnie wejdzie, bo ja jestem drzwiami, przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. Zobaczcie, zbawiony będzie. I wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. Czyli co będzie robił? Pastwisko znajdzie, czyli będzie jadł trawę. A więc jeżeli jesteś owcą Pana Jezusa, wchodzisz przez Jego drzwi, wejdziesz na pastwisko i będziesz jadł trawę. Tak? Jezus też nazywa siebie światłością świata. Co można zrobić ze światłością? Ewangelia Jana, 8 rozdział, werset 12. A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Czyli za światłością należy iść. Jeżeli światłość gdzieś idzie, to my idziemy za światłością. Czyli jesteśmy chodzący za światłością w tym momencie. Jezus też nazywa siebie krzewem winnym. Co można zrobić z krzewem winnym? Mówi Ewangelia Jana, 15 rozdział, werset 5. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Czyli takimi gałązkami. Jesteście gałązkami. Macie liście w takim razie i rodzicie winogrona. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu. Bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Czyli jeżeli Jezus porównuje się do krzewu winnego, to my mamy w nim rosnąć jak latorośle, jak gałązki. Jeżeli Jezus porównuje się do światłości, to my mamy za nim iść jak za światło. Jeżeli Jezus porównuje się do drzwi, to my mamy przez te drzwi przejść. Jeżeli Jezus porównuje się do pasterza, to my, jak jego owce, mamy jeść na pastwisku trawę. Jeżeli Jezus porównuje się do ciała baranka paschalnego, to wtedy my mamy to ciało zjeść. Jeżeli Jezus porównuje się do krwi baranka paschalnego, to my mamy krew baranka paschalnego wypić. To są wszystko piękne porównania. Wszystkie te czynności, a więc bycie latoroślą w krzewie winnym, która rodzi winogrona, chodzenie za światłem, przechodzenie przez drzwi, jedzenie trawy na pastwisku, jedzenie ciała baranka, picie krwi baranka, sprowadzają się do jednego. Wierzyć w Jezusa Chrystusa. Czyli ufać Mu i być Mu wiernym. Ktoś, kto zaufał Jezusowi i jest Mu wierny, zrobił to wszystko. Ktoś, kto zaufał Jezusowi i jest Mu wierny, jest latoroślą w krzewie winnym, chodzi za światłem, przechodzi przez drzwi, je trawę na pastwisku, je ciało baranka, pije jego krew. Wszystko to zrobił człowiek, który wierzy w Jezusa, który jest Mu wierny. Pod koniec Ewangelii Jana, ewangelista w ostatnich wersetach, w 20 wersecie mówi tak, 20 rozdział, 30 i 31 werset. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Wróćmy jeszcze raz do ludzi w Kafarnaum, w synagodze w Kafarnaum. Kiedy Jezus wygłaszał te trudne słowa, których znaczenia Jego rozmówcy w większości nie rozumieli, Jezus sprawił, że wielu z tych ludzi, a dowiadujemy się z Ewangelii, że ci ludzie, którzy byli w Kafarnaum, byli Jego uczniami. Ludzie, z którymi On rozmawiał, byli Jego uczniami. Tak nawiasem, Jezus miał bardzo wielu uczniów. Nie wiemy ilu. Wiemy tylko, że była grupa najbliższych 12, była grupa 70, którą kiedyś też wysłał z misją, ale tych uczniów było więcej niż 70, którzy chodzili za Nim. I z tego rozdziału 6 dowiadujemy się, że jeżeli nie wszyscy, niektórzy, a może większość z tych, która rozmawiała z Jezusem w Kafarnaum, mogli być Jego uczniami, bo potem oni, czytamy, odeszli od Niego. Jana 6,66, od tej chwili wielu uczniów Jego zawróciło i już z Nim nie chodziło. Zobaczcie, obrazili się na Niego i już od tej pory z Nim nie chodziło. Nie potrafili dostrzec w Nim Chrystusa, Syna Bożego, nie potrafili Mu uwierzyć, a tym samym nie potrafili go spożywać jako chleb, który zstąpił z nieba. Odwrócili się do niego plecami. Nie widzieli w nim chleba, który zstąpił z nieba, podobnie jak ojciec hydraulik nie dostrzegł wyjątkowego talentu w swoim synu Wojtku. Jezus był chlebem, który zstąpił z nieba, kiedy z nim rozmawiał. Kiedy z nimi rozmawiał, on był już chlebem, który zstąpił z nieba. Wtedy Jezus powiedział im, jakim chlebem on będzie w przyszłości. Powiedział im, co on zrobi. Powiedział, że odda swoje ciało i swoją krew złoży swoje życie w ofierze za cały świat, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął. I mówiąc im wtedy, jakim chlebem on stanie się w przyszłości, dał tym samym swoim uczniom, którzy od niego odeszli wtedy, kolejną szansę. Jestem przekonany, że w ten sposób dał swoim uczniom, którzy od niego odeszli, wtedy odwrócili się do niego plecami, kolejną szansę. Jak to działa? Ano tak. Jeżeli uczeń rezygnuje z nauki u rabina, albo w naszym świecie, jeżeli uczeń rezygnuje z nauki w jakiejś szkole, zawsze będzie pamiętać jedną rzecz. Jaką?
Powód.
Powód. Będzie pamiętać, dlaczego zrezygnował. Wszystko może zapomnieć, ale zawsze będzie pamiętał tą jedną rzecz. Zrezygnowałem z tej szkoły, bo... Ta świadomość, dlaczego zrezygnowali ze szkoły Jezusa, mogła ich zbawić. Ta świadomość mogła ich zbawić. Każdy z nich, który zrezygnował, będzie pamiętać, że chodziło o picie krwi. A Tora przecież mówi, że krwi pić nie wolno. Nasz nauczyciel każe nam pić krew. A więc zrezygnowałem. Każdy z nich to na pewno pamięta. Jedzenie ciała Jezusa mogli kojarzyć z kanibalizmem wręcz. Każdy z nich na pewno to będzie pamiętać. I kiedy Jezus umarł i zmartwychwstał, każdy z nich na pewno się o tym dowiedział. Na pewno się o tym dowiedział. I dopiero wtedy mogli zrozumieć, o co Jezusowi wtedy chodziło, kiedy mówił w synagodze, w Kafarnaum, że On jest chlebem, który im dał życie i to ciało, które On oddał za żywot świata. Mogli zrozumieć słowa Jezusa i Jego myśli. Dopiero wtedy, po Jego śmierci i po Jego zmartwychwstaniu. A zrozumiawszy to, mogli znowu przyjść do wiary w Jezusa i wraz z apostołami budować Kościół w Jerozolimie. Jest taki jeden piękny werset w liście do Koryntian, 15 rozdział, werset 6, kiedy Paweł mówi o pojawieniu się Jezusa w grupie wielu ludzi. To jest coś, o czym żaden ewangelista z kolei nie opowiada. Ale Paweł mówi, 1 Koryntian 15, 6, potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz. Ponad 500. Z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli. Ja tego nie udowodnię. Ale ja wierzę, że pośród tych braci, tych 500, którym Jezus się wtedy pojawił, byli ci ludzie, którzy wcześniej w synagodze w Kafarnaum odwrócili się do Niego plecami i powiedzieli, że twarda to mowa, któż jej słuchać może, odeszli od Niego, obrazili się na Niego i zostawili. Ale w momencie, kiedy Jezus zmartwychwstał, kiedy złożył siebie w ofierze, kiedy zobaczyli, co ten chleb zrobi w przyszłości, że odda siebie za życie ludzi jako ofiarę i powstanie z martwych, jeżeli to zobaczyli, jeżeli to zrozumieli, to wtedy ich wątpliwości, które wcześniej mieli, zostały rozwiane. Halleluja. Halleluja. I tak jak ten z tej przypowieści, o której mówiłem, ojciec hydraulik wrócił potem do swojego syna i do swojej żony, bo zauważył, że był w błędzie. Pewne rzeczy nie zrozumiał. Tak jestem przekonany, że wielu z tych ludzi, którzy odeszli wtedy od Jezusa, oni mieli tę szansę, żeby po Jego śmierci i po Jego zmartwychwstaniu z powrotem do Niego przyjść. Bo Pan jest Bogiem miłosiernym. Pan jest Bogiem dobrym i miłosiernym. Halleluja. I ostatni werset, który dzisiaj czytam. Piotr, który wiedział, co się stało wtedy, mówi tak. wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Amen.
Amen.
Hallelujah.